Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was do udziału w podróży w czasie. Będziemy przenosić się nie tylko o 100, ponad 100 lat wstecz. Wybierzemy się także w bardzo charakterystyczny rejon, powiedziałabym Polski, ale to nie zawsze są tereny dzisiejszej Polski, bo chociaż miejsca, o których mówimy, znajdują się w Gliwicach czy Krakowie, to także we Lwowie. Chodzi o kawiarnię. W muzeum w Gliwicach, konkretnie w Willi Caro, możemy oglądać wystawę Do Wiedeńskiej czy do Sznapki? Kawiarnie 100 lat temu. Myślę, że temat kawiarni, tego jak to kawiarniane życie wyglądało, pobudza naszą wyobraźnię. To jest taki wdzięczny temat. Lubimy przenosić się w czasie, wyobrażać sobie, jak niegdyś w tych kawiarniach spędzano czas. A co ważne, nie chodziło tylko o miłe spędzanie czasu, ale też o budowanie pewnej tożsamości, tożsamości społecznej, lokalnej. To były też podwaliny życia kulturalnego, a może i więcej, bo szczególnie przenosząc się do Lwowa, na ten aspekt zwrócimy uwagę. A będzie to możliwe dlatego, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła pani Patrycja Gwoździewicz z Muzeum w Gliwicach, która jest współkuratorką tej ekspozycji. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
To jest takie nietypowe pytanie, ale pozwolę sobie od niego zacząć, bo bardzo mnie to kusi. Przed momentem powiedziałam, że kawiarniane życie chyba we wszystkich nas wywołuje pewien uśmiech na twarzy i chętnie też do takiego życia dołączamy. To tak podejrzewam, ale proszę mnie zweryfikować, że praca nad tą wystawą, przygotowywanie jej również musiała być ogromną przyjemnością.
Kawiarnia to jest coś, co mogę też powiedzieć, jest jakoś zawsze związane z muzeum albo z jakąś instytucją kultury czy sztuki, do której chodzimy, bo bardzo często wygląda to tak, że umawiamy się ze znajomymi i chodźmy gdzieś na kawę, a może pójdziemy do muzeum, a może połączymy jedno i drugie. Więc takie połączenie i pokazanie tego, jak te kawiarnie 100 lat temu, wersja umowna, bo to czasem jest właśnie i 120 i 130 lat, jak to wyglądało, myślę, jest bardzo uzasadnione i sensowne. Chcieliśmy pokazać, oczywiście oprócz najbardziej znanych chyba kawiarni krakowskich, bo muszę dodać, że jestem współkuratorką wystawy razem z paniami Katarzyną Podniesińską i Magdaleną Laskowską z Muzeum Narodowego w Krakowie, bo początkowo nasz pomysł dotyczył tego, żeby pokazać to, co pozostało po kawiarniach krakowskich. A Muzeum Narodowe w Krakowie ma przebogaty zbiór, powiedziałabym, pamiątek i oczywiście różnego rodzaju dzieł sztuki, osób, które były związane z tymi kawiarniami artystycznymi, chociaż na początku one jeszcze nie są takie artystyczne. I do tego dołączyliśmy, bazując na naszej wiedzy o lokalach gliwickich, wybrane właściwie dwa lokale są najbardziej omówione. Jest to Kafe Sznapka i Haus Oberschlesien, dawny hotel, dawny tak zwany dom górnośląski. Bardzo takie luksusowe miejsce, ukończona budowa w roku 1928. I tak mogliśmy połączyć końcówkę wieku XIX razem ze złotymi latami XX i doprowadzić historię kawiarń krakowsko-gliwickich aż do roku 1945.
Powiedziała pani przed momentem, że wystawa przybliża i zajmuje się tym, co po tych kawiarniach zostało. Dopytam, czy być może któraś z nich przetrwała do dzisiaj albo przetrwała w zmienionej formie, dlatego że zdarza się, że kawiarnia, która przeszła do historii jako bardzo ważny punkt na mapie miasta, dzisiaj została przejęta przez inną firmę, innego właściciela, ale nadal tę funkcję kawiarnianą spełnia.
Na pewno taką kawiarnią w Krakowie jest Jama Michalikowa, czyli dawna cukiernia lwowska należąca do Jana Michalika, ale też trzeba powiedzieć, że nie była to pierwsza taka kawiarnia artystyczna w Krakowie. W ogóle czym jest kawiarnia? Może zacznijmy od tego. Kiedyś kawiarnia to było takie miejsce posiłkowe, tak bym to nazwała, gdzie można było zjeść rano bułkę, czarną kawę, może napić się piwa, może jakiegoś likieru, może zjeść zupę, a czasem jakieś paszteciki. Niekoniecznie było to miejsce takie, powiedzmy, jak my to dzisiaj kojarzymy, czy nawet jeszcze bardzo artystyczne. To była taka mała jadłodajnia. I taka była kawiarnia założona w roku 1880 przez rodzinę Koziarskich przy Rynku Kleparskim, gdzie było blisko Akademii Sztuk Pięknych ówczesnej, gdzie chadzał Matejko, chadzał Grodger i tam nawet jakiś obraz Grodgera wisiał na ścianie tej kawiarni. Nieco później powstała na rogu Plant i ulicy Szewskiej elegancka kawiarnia Schmidta, gdzie bywali i literaci, i dziennikarze, malarze, świat uniwersytecki. Tam już widać stopniowo spotkanie takie środowiskowe, środowiskowe w sensie twórców, w sensie też przede wszystkim literatów i dziennikarzy, którzy szczególnie aktywni są w nocy, dlatego że w nocy dokonywał się skład gazet i w nocy poprawiano jeszcze jakieś teksty, robiono korekty, także jakiś posłaniec biegał umyślny, czy to był Kraków, czy to były Gliwice, biegał pomiędzy tym dziennikarzem, który siedział w kawiarni i wprowadzał jeszcze jakieś zmiany do tekstu, a tam, gdzie w drukarni drukowano już gotową gazetę. Więc stąd to nocne życie kawiarniane tak bardzo się upowszechniło. Co jeszcze robiono w takich kawiarniach? Czytano gazety, to na pewno, i też właściciele tych kawiarni zamawiali bardzo wiele tytułów, także to było też trochę takie centrum wywiadowczo-informacyjne, co się u kogo wydarzyło, szczególnie pewnie w plotkarskim Krakowie, gdzie każdy chciał wiedzieć wszystko o wszystkich. I tam w tej kawiarni Schmidta też wykuł się nowy tytuł, bardzo ważny dla polskiej kultury, mianowicie słynne Życie krakowskie, które Stanisław Wyspiański opatrzył nową formą graficzną, gdzie pojawiał się też Stanisław Przybyszewski z jego dziećmi, szatana, jak to nazywano wszystkich tych młodopolskich ciężko duchów, tak byśmy to mogli określić. I wreszcie w roku 1896 w Krakowie pojawia się pierwsza kawiarnia taka artystyczna z definicji, mianowicie Paon, czyli Paw. To jest kawiarnia, właściwie taka mała salka, która znajdowała się w kawiarni teatralnej, która znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiejszy Teatr Słowackiego przy ulicy Szpitalnej w Krakowie i właścicielem był tam Ferdynand Turliński. Mamy nawet pastel Stanisława Wyspiańskiego przedstawiający pana Turlińskiego, który odprowadza ostatniego gościa. On tam stoi z latarnią w ręce, z kluczami. No, pewnie pobrzękuje, żeby ten ostatni gość już sobie wyszedł. I tam w Paonie też królował Przybyszewski i tam pojawia się tak samo Wyspiański, Józef Mehofer, Jan Stanisławski, Witold Dębicki, Teodor Axentowicz, cała plejada tej młodej Polski, która wypełniała kawiarnię, ale wypełniała też miasto, malowała, pisała rozmaite teksty, poezję. Pojawiał się tam też oczywiście świat teatralny z ówcześnie Tadeuszem Pawlikowskim, który był no, takim spiritus movens wszystkich wydarzeń w teatrze miejskim. I tam w Paonie na ścianie, jak pisze Tadeusz Boy-Żeleński, wzorem chyba garderoby Ludwika Solskiego, wybitnego aktora krakowskiego, na ścianie rozpostarto wielkie płótno o wymiarach mniej więcej 2 na 6 metrów i tam artyści bywalcy tego Paonu malowali różnego rodzaju sceny, portrety swoje wzajemne, jakieś małe pejzaże, ale wpisywali też wiersze, wpisywali też jakieś pamiątkowe kuplety i tak zaznaczali swoją obecność, no nie mówiąc o tym, że pewnie była to też forma zapłaty za posiłki serwowane im przez Turlińskiego. Pojawia się tam też coś w rodzaju takiej szybkiej, latającej galerii, mianowicie prace, pomysły, szkice artystyczne malowane przez artystów na kartkach papieru były przyszpilane do ściany. Tu zapewne pojawia się taki wzór z kawiarni paryskiej, która powstała w roku 1893 i tam to była kawiarnia artystyczna. Miała takie słynne miejsce, które nazywało się Le Mur, czyli po prostu ściana. I na tej ścianie takie zmienne wystawy, bardzo krótkoczasowe, były pokazywane jakieś nowe pomysły, nowe koncepty artystów na to, jak rozwiązywać pewne problemy plastyczne przede wszystkim. Finał był taki Paonu, że niestety w roku 1901 Ferdynand Turliński zbankrutował. No i ówczesna złota młodzież, artyści przenieśli się właściwie tuż obok, można powiedzieć, za róg, idąc wzdłuż murów dawnych miejskich krakowskich, mianowicie na Floriańską 45 do Jana Apolinarego Michalika, który kilka lat wcześniej założył cukiernię lwowską. Było to miejsce bardzo dogodne, bo było najbliżej Akademii Sztuk Pięknych, bardzo było blisko też drukarni Pruszyńskiego, gdzie te druki rozmaite ulotne, które przy tej okazji powstawały, artyści chodzili drukować, ale też drukowali tam rozmaite teki artystyczne i tam ta cała plejada znowu spotykała się przy kawie i przy wódce. Narodziły się wieczory kabaretowe, narodził się tam kabaret Zielony Balonik, który był takim komentarzem do wydarzeń politycznych, do obyczajowości. Łączyło tych ludzi niewątpliwie wspólne poczucie humoru, no i ten sam sposób spędzania czasu, czyli w towarzystwie po prostu alkoholu. Jest taki świetny serial sprzed wielu lat, chyba z 1980 roku, serial, który na podstawie sztuki teatralnej wyreżyserował Andrzej Wajda, z biegiem lat, z biegiem dni. I to jest znakomita taka saga krakowska, która też pokazuje po trosze życie artystyczne, artystów powiązanych z tym młodopolskim niepokojem, z tym, że właśnie gdzieś tam na serwetkach w lokalu tworzą jakieś wiersze, jakieś bardzo ważne poematy, coś, czym chcieliby się podzielić ze światem. Także ten krakowski fandesikl można sobie tam prześledzić również wizualnie. To, co w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie jest bardzo ważne dla nas plastycznie, to są słynne zaproszenia. To właściwie jest zjawisko chyba no, nieistniejące gdziekolwiek indziej. Zaproszenia, które były drukowane w niewielkiej ilości egzemplarzy, bo tylko dla tych, którzy faktycznie mieli być zaproszeni, czyli to było może kilka, może kilkanaście sztuk. Zachowały się te, które w swojej kolekcji miał Feliks Jasiński, słynny manga, również bywalec tychże kawiarni. I zaproszenia mają formę czasem złożonej kartki, czasem takiego otwartego listu. Jest to połączenie tekstu zaproszenia na jakąś konkretną datę, dzień, godzinę, na jakie wydarzenie, połączonego z karykaturą, jakąś satyrą, jakimś skrótem myślowym, dowcipem, nawiązaniem do jakiejś sytuacji poprzedniej. I autorami tychże zaproszeń byli i Kazimierz Sichulski, i Stanisław Rzecki, Witold Wojtkiewicz, Karol Frycz, Iwo Gall, Alfons Karpiński. No, cała znowu ta młodopolska plejada. Równolegle z tymi zaproszeniami, ponieważ do Michalika przenieśli się też bywalcy teatralni, czyli aktorzy, powstaje takie unikalne zjawisko jak teka Melpomeny. Melpomena, wiadomo, muza teatru, i w tejże tece ci artyści, których tu przed chwilą wymieniłam, może pod kierownictwem Stanisława Rzeckiego, ukazują przedstawienia aktorów teatru, którzy są troszkę czasem karykaturalnie przedstawieni, z jakimiś przesadzonymi cechami, ale to wszystko jest w duchu secesji, w duchu też no, ówczesnej awangardy, takiej płynnej, kręconej linii. Bardzo często jest to skojarzone z grafiką japońską, z nowoczesną grafiką francuską, że wspomnę choćby tylko Toulouse-Lautrec'a, którego pracę też tutaj mamy na wystawie, po to, żeby zobaczyć, porównać, jak bardzo właśnie te trendy paryskie szybko były obecne w Krakowie, jak pięknie się przyjęły w tym środowisku. Także te wszystkie, umownie rzecz ujmując, papiery można na tej wystawie zobaczyć z Krakowa. Jest też taka ciekawostka, jak serwetka z Jamy Michalikowej. Jest kilka lalek z kabaretu Zielony Balonik, między innymi jest Śmierć, jest Piłsudski, jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli wszystkie te znane postaci, które, krótko mówiąc, obgadywano w kawiarni.
to jest takie niespotykane podejście do twórczości, między innymi artystów, o których pani wspominała, no bo druki ulotne czy zaproszenia to nie są materiały, o których zwykliśmy myśleć jako o dziełach sztuki, pracach wartościowych czy reprezentatywnych dla czyjejś twórczości. Natomiast w kontekście wystawy i historii, którą pani opowiadają, one stają się dowodem pewnej epoki, a tak naprawdę pewnej rzeczywistości i społeczności.
No niewątpliwie tak, to nie jest takie pomnikowe podejście do twórczości Wyspiańskiego, wtedy kiedy pokazujemy właśnie zaproszenie, jakie zaprojektował z postacią kobiecą, która wygląda jakby była, no właściwie wyłoniła się z takich setek krętych linii. Nie jest to coś, co może obserwujemy w podręcznikach na wszystkich etapach kształcenia, kiedy młodzież uczy się o młodej Polsce. To nie zawsze ma czas na to, żeby wspomnieć też o tym, że to życie kawiarniane było tak istotne, że właściwie duża część dnia, a już na pewno nocy, była w tej kawiarni spędzana. To jest jakby jedna część tej naszej wystawy, ta część krakowska. W drugiej części poświęconej Gliwicom i po trosze również Lwowowi. Dlaczego po trosze? Dlatego, że wchodząc w zamysł stworzenia takiej wystawy o kawiarniach gliwickich, owszem, w zbiorach Muzeum w Gliwicach znajduje się może kilka, może kilkanaście obiektów oryginalnych, takich, które pochodzą przede wszystkim z Haus Oberschlesien. Są to sztućce, rozmaitego rodzaju metalowe naczynia. Ale znając historię i wiedząc, że po roku 1945 na ziemię Górnego Śląska, w tej części, która dawniej należała do Niemiec, przyszli polscy osadnicy, decyzja mocarstw sprawiła, że tutaj stała się Polska, tutaj pojawiła się polska administracja i zaczęło się przejmowanie tych ziem, przejmowanie terytoriów. I z jednej strony mamy do czynienia z końcem pewnego świata, tego świata niemieckiego, który tutaj jest. I zresztą polityka przez lata prowadzona w okresie PRL-u była taka, żeby ślady tej niemieckości zacierać, co oczywiście wpłynęło na to, jaki jest obraz kulturowy miasta, obraz architektoniczny. Od wielu lat to podejście jest już zupełnie inne, ratuje się dawne zabytki, odkrywa się na nowo postaci związane z Gliwicami, przede wszystkim z Hutą Gliwicką. Artyści tacy jak no, rzeźbiarze, malarze, którzy pojawiają się tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym, zaczynają być coraz bardziej doceniani i no, muzeum również nasze przez swoje działania pokazuje te sylwetki, pokazuje te postaci. No i mamy szansę również przybliżyć ich dzieła naszym odbiorcom. Dlaczego ten Lwów? Jeszcze do tego wrócę. Więc liczyliśmy na to, że w związku z tym, że wiele ludności napływowej do Gliwic z dawnych kresów Rzeczypospolitej, czyli z II Rzeczypospolitej tak naprawdę, którzy przybyli tutaj, że coś ze sobą przywiozą. Okazuje się, że nie, że to nie były rzeczy, że tak powiem, pierwszej potrzeby. Nasza akcja trwała kilka miesięcy, kilka ładnych tygodni. Wielokrotnie apelowaliśmy o przynoszenie tego rodzaju artefaktów związanych z Lwowem, związanych też z Gliwicami. No i udało nam się pozyskać jedną, jedyną rzecz, mianowicie dzbanuszek z kawiarni szkockiej. Kawiarni, która jest, myślę, bardzo bliska sercu wielu ludzi, oczywiście też i dawnych pracowników Politechniki Gliwickiej, która przecież bezpośrednio była taką dziedziczką Politechniki Lwowskiej, ale to właśnie w kawiarni szkockiej we Lwowie profesor Banach oraz inni wykładowcy Wydziału Matematycznego spotykali się i taka ciekawostka, niekoniecznie dużo tam rozmawiano, ale za to rozwiązywano problemy matematyczne. W nagrodę za rozwiązanie czegoś arcytrudnego można było nawet gęś dostać, a na pewno jakiś dobry trunek. I z tej kawiarni mamy jeden jedyny dzbanuszek, na którym na spodzie wytłoczona jest kawiarnia szkocka. Taki dzbanuszek pewnie na podgrzewane mleko, a może na kawę. I to jest ta jedyna pamiątka ze Lwowa. Poza tym mamy kilka już innych przedmiotów związanych ze Lwowem od rodziny, która stamtąd się wywodzi, ale to jest na przykład szufelka i miotełka do sprzątania okruszków ze stołu. To jest bardzo ciekawe porcelanowe naczynie do galarety czy galantyny, w której wylewało się galaretę i powstawał wzór z kwiatów, kiedy to było przewrócone dnem do góry. Także bardzo ciekawy taki sprzęt do ozdób domowych, ale też przecież w kawiarniach galarety były serwowane. No i chcieliśmy też wspomnieć o Lwowie z tego względu, że Lwów chyba najwcześniej na ziemiach polskich słynął z kawiarni, słynął z różnego rodzaju cukierni i generalnie słodkości. Udało nam się dotrzeć do zdjęć, ale też do takiej świetnej książki pani Kozłowskiej-Ryś, która opisuje Lwów na słodko i półwytrawnie. Mianowicie to, że do Lwowa przybyli w którymś momencie, w końcu XVIII wieku, tak jak i do wielu innych miejsc w Europie, szwajcarscy cukiernicy. I to Szwajcarzy przynieśli ze sobą różne czekoladowe przysmaki, różnego rodzaju wypieki, torty. I to się rozwinęło we Lwowie do niesamowitych, mogę powiedzieć, rozmiarów. Mianowicie słynna była cukiernia Ludwika Zalewskiego przy ulicy Akademickiej we Lwowie, gdzie na wystawie z rozmaitych cukrów, na bazie cukru i rozmaitych syropów kolorowych, tworzono kwiaty, tworzono różne dekoracje cukrowe do tortów, do ciastek. I to było wystawiane na witrynach sklepowych. W naszej publikacji, o której też muszę wspomnieć, w Gliwice à la carte jest zdjęcie tejże właśnie cukierni. Widać tam tłum dzieci, który wpatruje się w te pyszności, słodkości, które no, są niezmiernie okazałe, właściwie takiego kształtu barokowego. Powiem krótko, dzisiaj już takich rzeczy po prostu nie ma. Dzisiaj raczej te dekoracje tortowe są bardziej skromne. Dzisiaj są nadruki na tortach, różnego rodzaju może małostrawne cukrowe róże, a to wtedy były takie no, naprawdę arcydzieła pomysłowości. Dość wspomnieć, że w tych cukierniach lwowskich też wykonywano na przykład takie sceny jak baca na tle Giewontu i to było z cukru, jeszcze pies do tego. Więc pomysły na to, albo żeby zrobić rzeźbę postać cesarza z cukru, dlatego że Franciszek, cesarz Franciszek wizytował wówczas Galicję, wizytował też Lwów, no to zasłużył na popiersie z cukru. No myślę, że były to takie po prostu jednostkowe, fenomenalne w ogóle wydarzenia, o których pisała też prasa, które zostały w ten sposób zapamiętane.
Bardzo się cieszę, że ten akcent lwowski się pojawił, zwłaszcza, że dotyczy on kawiarni szkockiej, dlatego że to też pokazuje, że te kawiarnie nie zawsze były artystyczne, nie zawsze były literackie, nie zawsze były związane ze światem sztuki. Przeciwnie, czasem te stoliki były okupowane przez przedstawicieli wielu innych dziedzin. W opisie wystawy czytamy, że przybliżają pani fenomen kawiarni z lat 1930. No i oczywiście nadchodzące zmiany dotyczące polityki, dotyczące wojny są tutaj zupełnie zrozumiałym wytłumaczeniem kresu rzeczywistości tego świata kawiarnianego, ale jednak mówimy o roku 1930 i chciałam zapytać, dlaczego ta cezura czasowa towarzyszy wystawie?
Ona może nie jest tak bardzo ostro wypunktowana na tej wystawie, natomiast no właśnie otwarcie House Oberschlesien w roku 1928 to jest też pewien szczyt, pewne zwieńczenie lat 20. I teraz w Gliwicach skupiamy się najbardziej na dwóch takich lokalach. Chociaż było ich tutaj też niemało, bo jeżeli policzymy, a to jest państwo o przecież pruskich regulacjach, to w Gliwicach każda rzecz, każdy lokal podlegał koncesji. Więc koncesja dzisiaj kojarzy nam się głównie z alkoholem, z wydawaniem zezwolenia na prowadzenie wyszynku alkoholowego, a wówczas nie. Nawet na lemoniadę, na kawę i na herbatę też trzeba było mieć koncesję. Więc te dokumenty, które zostały bardzo dobrze przebadane przez panią Małgorzatę Kaganiec i opublikowane w takiej większej publikacji. Tam wymienionych jest ponad 80 miejsc w samych Gliwicach, gdzie wydawano koncesje, gdzie prowadzono i restauracje, i kawiarnie, i hotel. Także jest to naprawdę imponująca liczba, związana przede wszystkim z rozwojem Gliwic, z rozwojem Huty Gliwickiej, przemysłu na Górnym Śląsku. No i tego, że przyjeżdżało tutaj bardzo wielu biznesmenów, ówczesnych kontrahentów, pewnie też jakichś niebieskich ptaków, lekkoduchów, którzy gdzieś musieli bywać. Dla nas istotna jest Kaffeeschnapka, czyli kawiarnia, która należała do rodziny Sznapków, która od pokoleń, można powiedzieć, była w jakiś sposób związana z cukiernictwem. Ciekawa historia jest taka, że Sznapkowie byli taką dynastią piernikarzy, prowadzili apteki. Ale przy aptekach produkowano także pierniki. Piernik jako ciastko dzisiaj, no może już nie ma takiego odbioru, jak to kiedyś było, że jest to ciastko mocno korzenne, które można bardzo długo przechowywać i właściwie jego tradycja sięga średniowiecza. I bardzo często pierniki były sprzedawane gdzieś w pobliżu kościołów, były związane z różnego rodzaju takimi świętami. Piernik jest pewną odświętnością, jest czymś istotnym. I teraz właśnie z tej rodziny Sznapków, Edward Sznapka otwiera kawiarnię w pobliżu muzeum. Dzisiaj jest to Plac Inwalidów Wojennych, a kiedyś Wilhelmsplatz. Jeden z lokali Sznapki znajdował się też na rynku w Gliwicach przez krótki okres, ale ta kawiarnia artystyczna była tu dosłownie w linii prostej, to jest jakieś może niecałe 100 metrów od Willi Caro, gdzie wystawa ma miejsce. I tam w tym lokalu bywali artyści związani z Muzeum w Gliwicach, bywali dyrektorzy, historycy sztuki. Bywali dziennikarze i radiowcy związani z radiem w Gliwicach, bo tutaj ta rozgłośnia radiowa była bardzo istotna i też w tym radiu audycje odbywały się na żywo. Więc kiedy dochodziło do rozmaitego rodzaju wpadek językowych, jakichś lapsusów albo coś się nie udało, no to wówczas ci twórcy radiowi, a bywali tacy zapraszani czasem nawet z Wrocławia do wygłoszenia jakiegoś referatu albo opowiedzenia o jakimś wydarzeniu teatralnym, trzeba było wykazywać się takim talentem gawędziarza, opowiadacza, który potrafił ludziom zająć czas, no i z tego wynikają też właśnie różne problemy, jak to idzie na żywo. Więc jak to wspomina Herman Falk, jeden też z bywalców kawiarni Sznapki, którego tekst przetłumaczyliśmy, powiedzmy, że to taki trochę odpowiednik Tadeusza Boya Żeleńskiego w Gliwicach, ale to mocno naciągana sprawa. Więc Falk opisywał takie właśnie wpadki, opisywał, jak to później właśnie ci radiowcy szli od lokalu do lokalu, bo kawiarnie były zamykane wcześniej, a najdłużej, czy wręcz chyba całodobowo, otwarta była restauracja dworcowa, czyli tam, gdzie trzeba było się przesiąść na pociąg, czy to do Berlina, czy do Wrocławia. Co oni tam robili w tej sznapce? Poza tym, że oczywiście mogli wypić kawę za 30 pfenigów albo jakiś likier. Sznapka słynął też z produkcji tortów i to musiały być torty, no, naprawdę nie lada jakie, bo zachował się do naszych czasów, zachowało się pudełko po torcie z kawy Sznapki, które dostaliśmy od państwa, którzy mieszkają zupełnie gdzie indziej, ale pudełko znalazło się w domu gdzieś na Dolnym Śląsku i stamtąd przyjechało na naszą wystawę. W pudełku jeszcze są oryginalne sznureczki, taka obwoluta ochraniająca tort, więc jak na pudełko, które ma 120 lat, no nikt by tyle nie dał. Ale to tylko świadczy o tym, że ktoś to tak pieczołowicie przechował, no jaką rangę miały właśnie te torty u Sznapki. Kawa po wiedeńsku to była druga specjalizacja Adolfa Sznapki i również duży wybór konfitur. Także kawiarnia, cukiernia to było miejsce, gdzie nie tylko jadło się to na miejscu, ale można było też ze sobą zabrać, wynieść, kupić do domu. W kawiarniach gliwickich bywały stoły bilardowe, grano w szachy, grano w karty. Osobne były pomieszczenia także dla kobiet. To trzeba mocno zaznaczyć, że no, etykieta przedwojenna była taka, że nie uchodziło paniom samotnym przychodzić do kawiarni. Powinna być pod opieką mężczyzny, albo jeżeli umawiała się z jakimiś innymi paniami, no to musiały siedzieć w sali wyodrębnionej i nie mieć kontaktu z taką zwykłą publicznością lokalową, tak byśmy to określili. Wracając jeszcze do Hermana Falka, który był też takim powieściopisarzem, pisał kryminały, postaci, które opisywał w swoich powieściach, wywodziły się z kafy Sznapki. Obserwował różne typy ludzkie, porównywał kogoś do niedźwiedzia, na przykład właśnie słynnego Adolfa Skorry, który był kompozytorem, a przypominał niedźwiedzia i miał taki zwyczaj, o czym pisze Falk, że jak komponował, to leżał na brzuchu na podłodze. No myślę, że to jest w ogóle nietypowa pozycja do komponowania. No i tak to Sznapkę opisano, że złote lata 20. artyści tacy jak Peter Lieb, jak Erich Gottschlich, bywali tutaj Hans Breitenbach, to są wszystko ludzie, którzy są związani i z muzeum, i których prace mamy tutaj w naszych zbiorach, no i przede wszystkim współpracowali z Hutą Gliwicką, gdzie odlewy artystyczne w latach 20. właśnie dzięki działalności Petera Lipa zostały wyniesione na bardzo wysoki poziom. Bywał tam też Karl Kajsik, który był dyrektorem Górnośląskiego Systemu Bibliotek Publicznych. To jest bardzo ważna postać, bo no, on decydował o tym, co jest czytane w bibliotekach, ale też pewnie to, co znajdowało się w kawiarniach. Także myślę, że to środowisko było bardzo takie prężne, bardzo ruchome też, z tego względu, że Gliwice, Zabrze i Bytom tworzyły takie trójmiasto, które prowadziło też wspólną politykę kulturalną i no, w ten sposób można powiedzieć, te trzy miasta zaoszczędzały też na twórcach, którzy krążyli pomiędzy tymi trzema teatrami, między tymi trzema miastami i wystawiali te same sztuki w różnych teatrach miejskich.
Bardzo się cieszę, że nasza rozmowa staje się potwierdzeniem tego, co powiedziałam na początku, że zawężanie kawiarni tylko i wyłącznie do takiego życia stolikowego jest trochę niesprawiedliwe, dlatego że to, co się w tych kawiarniach działo, tak jak pani przed momentem mówiła, było odzwierciedleniem czy szerszej polityki kulturalnej, czy różnego rodzaju działań społecznych. Przyznam się, nie wiem, czy to świadczy o mnie dobrze, czy źle. Cały czas bardzo mocno myślami jestem przy kawiarni Sznapki, przy tych tortach, kawie wiedeńskiej i konfiturach. Mam nadzieję, że moje burczenie w brzuchu się nie nagrało i nasze słuchaczki, nasi słuchacze tego nie usłyszą. Niemniej myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Rozmowę poświęconą wystawie prezentowanej w Muzeum w Gliwicach. Wystawie pod tytułem Do Wiedeńskiej czy do Sznapki, kawiarnie 100 lat temu. Opowiadała o niej jedna z kuratorek, pani Patrycja Gwoździewicz, która jest związana z Muzeum w Gliwicach właśnie.